Nowoczesna firma powinna być jak zwinna żaglówka, nie jak wielki kontenerowiec, którym bardzo trudno sterować. Nawet firmy typu Google, które zatrudnia już chyba ze 100 tysięcy osób, przy skali biznesu, jaki prowadzą, nadal są całkiem zwinne i elastyczne.
To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju.
Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin.
Cześć, witaj w 77. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. W poprzednich dwóch odcinkach poruszałem temat efektywności w pracy menedżera. W pierwszym z nich, czyli w 75, mówiłem o 5 takich ograniczeniach w mindsetie właściciela zarządzającego, które wpływają na ograniczanie efektywności w pracy zarządczej. A w poprzednim, 76 odcinku mówiłem o tym, w jaki sposób budować efektywny system pracy, czyli o takich 12 kompetencjach, które wpływają na efektywność. A dzisiaj taki dla mnie trochę wspominkowy odcinek refleksyjny, ponieważ będę mówił o 7 obszarach budowania takiej dobrej organizacji, funkowej firmy w XXI wieku. A dlaczego jest to dla mnie odcinek wspominkowy? Dlatego, że sięgam do lektury książki, którą czytałem dobre 20 lat temu, kiedy pisałem jakąś pracę na studia i była to książka na temat zarządzania Funky Business, napisana przez Jonasa Riederstrehla i Kjella Nordströma. I nie wiem, czy dobrze czytam te nazwiska, to szwedzkie chyba, ale niesamowita książka, ponieważ napisana w 1998 roku, a zobaczycie, że ona tak naprawdę oddaje to, co dzieje się już dzisiaj. Ta książka jest niemal wyprzedza swoje czasy, czy opisuje dokładnie to, jak biznes powinien funkcjonować. I ten funky biznes dokładnie oddaje muzykę w stylu funky, czyli zmienną, która musi zachować odpowiedni rytm, żeby rzeczywiście brzmiała dobrze. I takie też powinny być współczesne organizacje. Także dzisiaj krótko streszczę wam to, co w tej książce najważniejsze, to co z niej wybrałem, właśnie w takich 7 obszarach, które też w książce były wyróżnione. Zapraszam do wysłuchania 76. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji na temat funkowej firmy. Fragment, który przedstawiam, znajdzie się w mojej nowej książce, która ma roboczy tytuł Jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować. A znajdzie on miejsce w kontekście elastyczności, jaka jest niezbędna w funkcjonowaniu firmy. O sukcesie firmy w XXI wieku stanowi innowacyjność. Stworzenie czegoś nowego, oryginalnego. Czegoś, co może w początkowym etapie nie wzbudzać zaufania, ale odważnego, wyprzedzającego swoje czasy. Trzeba przy tym opierać się na intuicji, która jest nieocenionym aktywem pracowników firmy i jej właścicieli. I właśnie już w książce Funky Business z 1998 roku, a w Polsce wydanej w 2001 roku, Riederstrehl i Nordström, dwóch Szwedów, przedstawiają nowoczesną i myślę nadal aktualną wizję zwaną funkową firmą. Dają oni 7, moim zdaniem, bardzo uniwersalnych wskazówek budowania tak zwanej funkowej firmy, którą możemy się inspirować także my dzisiaj, niemalże 23 lata później. Te 7 aspektów to przede wszystkim: po pierwsze, niech twoja firma będzie mniejsza. Drugie, spłaszczaj organizację. Prawda, że dobrze brzmi? Funkowa firma musi być tymczasowa. To trzeci aspekt. No właśnie, tak wyglądają dzisiaj współczesne firmy, cały czas się zmieniają. Niech firma posiada charakter poziomy, czyli im mniej szczebli, tym lepiej. I w końcu firma musi być kolista, czyli musi dobrze koordynować różnego rodzaju działanie, panować powinien demokratyzm. Firma flankowa jest otwarta, czyli otwarta też na sojusze. Nowoczesna firma flankowa jest wymierzona, czyli dobrze wskaźnikowana. I to ostatni aspekt, którym się zajmę. A więc po pierwsze, niech twoja firma będzie mniejsza. To znaczy, że będzie bardziej prężna niż wielkie zbiurokratyzowane koncerny opierające się na tysiącach pracowników, nie mających ze sobą zbyt wielu kontaktów. Te sugestie oddają doskonale potrzeby czasów rewolucji technologicznej, w których żyjemy. Zasada, niech firma będzie mniejsza, ma swoje zastosowanie w firmach takich jak startupy, coraz liczniejsze biznesy online skupiające się wokół blogerów, edukatorów, takich jak na przykład w Polsce Aleksandra Budzyńska, chociaż ona już ma taką firmę, która ma około 40 osób, znana jako pani swojego czasu, czy Michał Szafrański z bloga Jak oszczędzać pieniądze, ale też wiele firm funkcjonuje w Polsce, która ma wielomilionowe dochody, a pracuje w nich raptem kilkanaście, czasem kilkadziesiąt osób. Więc nie chodzi o to, żeby mieć wielką firmę, która zatrudnia dziesiątki, setki osób, która nie jest odpowiednio zyskowna, ale żeby budować firmę taką, która jest mniejsza, ale jednocześnie dająca bardzo dobre finansowo rezultaty. Są to bardzo rentowne firmy, mądrze wykorzystują dostępną wiedzę marketingową i narzędzia dostępne w gruncie rzeczy dla każdego, takie jak Facebook, YouTube czy Instagram. MŚP mogą naprawdę wiele nauczyć się od tych organizacji, a na temat prowadzenia biznesu, marketingu i rozumienia potrzeb klientów, bo to jest tak naprawdę podstawa ich sukcesów. Nowoczesna firma powinna być jak zwinna żaglówka, nie jak wielki kontenerowiec, którym bardzo trudno sterować. Nawet firmy typu Google, które zatrudnia już chyba ze 100 tysięcy osób, przy skali biznesu, jakie prowadzą, nadal są całkiem zwinne i elastyczne. W każdym razie nie trzeba budować wielkich biznesów zatrudniających dziesiątki, setki tysięcy osób, aby osiągać satysfakcjonujące wyniki finansowe. Wykorzystanie internetu dla prowadzenia firmy to jest kompetencja, której nie można już dzisiaj pomijać. No i przede wszystkim mniejsza organizacja, no to mniej problemów organizacyjnych, a jednocześnie większa zwinność w procesie zmian. Myślę, że warto skierować swój wzrok w kierunku właśnie tych firm, które bardzo prężnie aktualnie się rozwijają, ponieważ naprawdę nawet prowadząc tradycyjny biznes, można się wiele nauczyć od młodych, nowoczesnych przedsiębiorców, którzy, można powiedzieć, szturmem zdobywają współczesny biznes i coraz większe sukcesy odnoszą na rynku nie tylko w Polsce, ale też globalnie. Więc pamiętaj, twoja firma nie musi być wielka, może być mniejsza, może być zwinna, jednocześnie osiągać bardzo dobre profity dzięki odpowiedniemu skalowaniu narzędzi, wychodzeniu za granicę oraz dzięki temu, że mądrze będzie wykorzystywać narzędzia marketingowe. Po prostu dobrze będzie skalować produkt, który posiada. Ten produkt oczywiście musi być odpowiednio dopasowany do potrzeb użytkowników, klientów i dzięki temu łatwiej będzie dzięki współczesnemu marketingowi znajomości jego meandrów dotrzeć z tym produktem do dziesiątek, setek, milionów ludzi nawet. Drugi aspekt, który autorzy wyróżniają, to jest to, że flankowa firma musi być płaska. Chodzi o to, żeby spłaszczać organizację. To znaczy skracaj czas pomiędzy wykryciem problemu a jego rozwiązaniem. Twórz mniej stanowisk kierowniczych. Budowanie mniejszych firm prowadzi za sobą konieczność spłaszczania organizacji, czyli ograniczania ilości menedżerów na rzecz specjalistów, którzy ze sobą współpracują. Współcześnie dochodzi do tego konieczność outsourcingu usług i działań, ponieważ nie da się już utrzymać na etacie wszystkich osób niezbędnych do prowadzenia firmy. Sztuką jest nawiązanie kontaktów z freelancerami czy innymi mniejszymi firmami, które pozwolą nam osiągać cele, ale kupując ich wiedzę i doświadczenie w ograniczonym zakresie i czasie, a nie zatrudniając ich na cały etat, po prostu byłoby to zbyt kosztowne. Coraz częściej zdarza się nawet, że całkiem spore firmy, kilkudziesięcioosobowe, korzystają z usług biura księgowego, zamiast samodzielnie prowadzić księgowość i zatrudniać specjalistę, który na bieżąco musi cały czas aktualizować ogrom wiedzy. Dzieje się tak również w zakresie usług prawnych, marketingu, sprzedaży czy HR. Właściwie można wydelegować poza organizację wszystko to, co nie jest w naszym podstawowym interesem, naszym biznesem. Po prostu lepiej jest się skoncentrować na tym, co daje nam zysk, a nie na tym, co jest tylko operacyjnym kosztem. na czym się też nie znamy. Kiedy organizacja będzie rosła i wychodziła poza ramy MŚP, będzie się opłacało budować wewnętrzne jednostki organizacyjne, ale kiedy firma dojrzewa i rośnie, lepiej nie zaprzątać sobie głowy tymi aspektami, które odciągają właściciela, menedżera, przedsiębiorcę od kluczowych aspektów prowadzenia biznesu, czyli od klientów i ich produktów. Trzeci aspekt flankowej firmy to to, że ma ona być tymczasowa. Jej działania niech skupiają się na konkretnych projektach, a jej pracownicy niech uczą się przystosowywać się do zmieniających się zadań powierzonych w obrębie firmy. Tymczasowość firmy to kolejny ważny aspekt, który właśnie poruszyli Leaders Trail i Nordstrom. Zwracając uwagę na projektowość i konieczność dostosowania się do sytuacji na świecie, w biznesie, na rynku. No, jeżeli jednym pewnikiem jest zmiana, to firma też musi się przekształcać, pozyskiwać i przemieszczać posiadane zasoby lub się pozbywać zbędnych balastów. Firmy powinny szybko się przeorganizować, aby nie dać się zaskakiwać i stawiać opór takim sytuacjom, jak na przykład pandemia COVID-19, zmiany klimatyczne, społeczne czy technologiczne. O wielu z nich wiem już od dawna, że nastąpią, ale czy coś zrobimy, aby stawić im czoło? To już nasza odpowiedzialność. Musimy śledzić trendy, które są związane z naszym biznesem bezpośrednio i pośrednio. Dobrze to podejście jest wykorzystywane w firmie Netflix, w której stosuje się mechanikę podobną do tego ze świata sportu. Zespół projektowy buduje się na potrzeby osiągnięcia celu. Mówiłem o tym w jednym z podcastów na temat właśnie kultury organizacyjnej w firmie Netflix. Kiedy cel się osiąga, zespół się rozchodzi, czyli rozproszony jest w ramach organizacji. Poza tym, jeśli buduje się zespół po to, aby zdobyć Mistrzostwo Świata, nie można mieć przecież przeciętnych zawodników. To jest właśnie ta idea, która płynie też z tego, jak funkcjonuje Netflix. I tak też pisali już w 1998 roku autorzy w książki Funky Business. Czwarty aspekt firmy flankowej, który opisują autorzy, to niech ona posiada charakter poziomy. W takiej firmie pracuje się przez procesy, unikając hierarchizowania stanowisk. To kolejny postulat ważny z perspektywy nowoczesnego zarządzania, czyli im mniej hierarchii, tym lepiej. Informacje i decyzje nie krążą w górę i w dół organizacji, tylko są pozyskiwane i podejmowane wtedy, kiedy są potrzebne. Poziomy charakter firmy daje poczucie większego partnerstwa i współpracy niż w organizacjach opartych na statusach i hierarchii. Hierarchia w gruncie rzeczy ogranicza możliwość wykorzystywania potencjału ludzi, a także autonomiczność i poczucie sprawczości. Dlatego warto się zapoznać z koncepcją turkusowych organizacji, o których rozmawiałem w naszym podcaście z Markiem Wzorkiem w odcinku 72, więc zapraszam też tutaj do posłuchania jego. Turkusowe organizacje funkcjonują właśnie bez typowej struktury, a w formule kręgów realizujących zadania na rzecz organizacji, starając się wykorzystać pełnię kompetencji, talentów i zdolności pracowników. W niektórych firmach hierarchia wręcz paraliżuje możliwość sprawnego działania. Warto zatem uczyć się od zwinnych organizacji, takich jak firmy technologiczne wytwarzające oprogramowanie, które funkcjonują w duchu Agile, że nie ma potrzeby budowania hierarchii, a każdy członek zespołu ma swoją rolę, którą wypełnia na rzecz zespołu. Właśnie na pracy zespołowej opiera się współpraca, a zespół ma wsparcie w postaci Scrum Mastera, który wchodzi w rolę osoby niemalże coacha wspierającego osiąganie celów. Jakbyśmy tego nie nazwali, czy to turkusową organizacją, zwinną, musimy pamiętać o tym, że najnowsze trendy w zarządzaniu idą w tym kierunku, żeby budować jak najbardziej płaskie organizacje, których relacje oparte są o partnerstwo, a nie o takie autorytarne podejście do zarządzania, ponieważ no, nie sprawdza się ono szczególnie wtedy, kiedy zarządzamy specjalistami. Myślę, że tutaj szczególnie jest to ważne. Im wyższy poziom kompetencji osób, którymi zarządzamy, tym większe partnerstwo powinniśmy w firmie stosować. Myślę, że o tym warto pamiętać. Piąty aspekt flankowej firmy to to, że ma być kolista, czyli należy zbierać informacje ze wszystkich kierunków, co pozwala na lepszą samoorganizację, lepszą koordynację działań. Demokracja panujący w firmie sprzyja komunikacji wewnątrz niej. Kolista firma jest tak zorganizowana, że łatwo się komunikować, przekazywać sobie informacje oraz rozwiązywać trudne sytuacje w ramach współpracy. W ten sposób unikamy silosów funkcjonowania firmy, a które są problemem nawet w MŚP. Wiele firm w taki sposób projektuje swoje biura, aby ułatwić interakcję blisko współpracujących części firmy. Warto tak zorganizować przestrzeń spotkań, aby była komfortowa do współpracy. W ogóle ludzie, żeby mogli się spotykać ze sobą i być w bieżącym kontakcie. Tak oczywiste kwestie jak to, że dział prawny powinien być blisko finansowego, a marketing obok sprzedaży nierzadko w firmach jest pomijany. Warto umożliwiać za sobie szybki networking w organizacji, żeby ten przepływ informacji był niemal natychmiastowy. Czasem zmiana ustawień biurek na open space robi sporą różnicę. Teraz w erze post-covidowej musimy nauczyć się przenosić te praktyki do przestrzeni online. W pewien sposób nawet to demokratyzuje sposoby komunikacji, ponieważ każdy ma te same narzędzia do komunikowania się. Sztuką jest sposób, w jaki prowadzić spotkania online, aby zachować ich efektywność oczywiście, ale tutaj też musimy się po prostu tego cały czas uczyć. Ale pamiętajmy, firma Kolista to taka firma, w której przepływ informacji jest bardzo prosty, bardzo łatwy, intuicyjny i każdy ma dostęp do niezbędnych informacji, które pomagają mu podjąć decyzje, które gdzieś tam pomagają firmie pójść dalej. Szósty aspekt flankowej firmy to to, że jest otwarta, czyli zawiera układy, sojusze, szuka kontaktów, powiązań, współpracuje z klientami, dostawcami, nawet konkurentami. Otwartość firmy polega na tym, że nie działa samodzielnie, jakby w próżni. Zawiera ona układy i sojusze wspólnie z tymi, którzy idą w tym samym kierunku. Zdarzają się kooperacje pomiędzy konkurentami rynkowymi, na przykład przy realizacji większych projektów, a też przy realizacji projektów badawczych i rozwojowych, kiedy potrzebny jest większy kapitał. Szuka się powiązań, które mogą wnieść współpracę z klientami, dostawcami, nawet konkurentami na wyższy poziom. Niektóre modele biznesowe zakładają bardzo bliską współpracę na zasadzie modelu biznesowego sklep w sklepie. Na przykład na stacjach paliw Lotos powstają Subwaye. Innym przykładem jest wynajmowanie stoisk, tak jak działają markety Elektro, które wynajmują przestrzeń producentom na ich showroomy. Na stoiskach często pracują osoby z firm producentów właśnie. Firma może też udostępniać innym swoją infrastrukturę, na przykład Amazon dla Netflixa obsługuje transfer danych, a przecież Amazon ma swój portal VOD. Oczywiście taka współpraca może też się skończyć, jak przykład Apple i Intela w kontekście procesorów. Jak widać, taka praktyka jest stosowana w dużych biznesach, więc czemu nie działać w ten sposób w MŚP? Myślę, że warto zainspirować się tymi działaniami i poszukać gdzieś wokół siebie firm, którymi możemy nawiązać kooperację i współpracę w zdobywaniu chociażby klientów. Ostatnim, siódmym aspektem, który chcę tutaj poruszyć w kontekście omawiania książki Funky Business, jest to, że nowoczesna firma jest wymierzona. Czyli chodzi o to, że musimy zadbać o stosowanie systemów informatycznych do zwiększania kontroli, a jednocześnie zmierzających do tego, żeby lepiej badać efektywność. Zapełniamy w ten sposób lukę po kontroli hierarchicznej, którą stosuje się w normalnie tradycyjnych organizacjach. Także autorzy proponują właśnie, żeby stawiać sobie ambitne cele, które mobilizują do lepszej pracy. Idea ta nie jest nowa, ponieważ funkcjonuje w koncepcjach zarządzania od lat, ale w XXI wieku zyskuje na znaczeniu i coraz łatwiej wdrażać ją w życie. Mam na myśli to, żeby firma była wymierzona. Stawiając ambitne cele, autorzy zauważają, że nie chodzi o to, żeby nagle walczyć z firmą, z organizacją, która już istnieje i zapełniła pełną niszę. Na przykład, nie wiem, nagle teraz wymyślę sobie, że będę chciał konkurować z Netflixem. Ale chodzi o to, żeby poszukiwać niszy, gdzie możemy szybko zbudować przewagę, czyli poszukiwać coś, czego nie ma. Czyli innymi słowy, postawić na innowacyjność. Jeżeli tutaj postawimy sobie ambitne cele i będziemy systematycznie do nich dążyć, naprawdę firma może być szybko osiągnąć swój efekt, swój cel. Więc pamiętajmy, że wymierzona firma to taka, która oparta jest na wskaźnikach efektywności, ambitnych celach, no i możemy łatwo dzięki temu pivotować i oceniać, czy nasze działania są dobre, czy nie, czy możemy je zmienić. Jak dodam do tego jeszcze to, że jest szybka ścieżka podejmowania decyzji, więc dużo łatwiej będzie zmienić kierunek działania firmy i organizacji. Mam nadzieję, że te 7 punktów, które tutaj omówiłem, będą dla Was inspirujące, dlatego że no, mimo, że książka napisana jest 23 lata temu, nadal jest aktualna, uważam, coraz bardziej aktualna i będzie jeszcze bardziej aktualna w przyszłości, to jednak wiele organizacji nadal jeszcze funkcjonuje, nie zważając na te aspekty do końca uwagi, funkcjonuje w sposób tradycyjny, więc starajmy się zmierzać do tego, żeby nasze organizacje stawały się coraz lepiej przystosowane do funkcjonowania w XXI wieku. Dziękuję za wysłuchanie 76. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji, którego tematem była fankowa firma w koncepcji Jonasa Riederstrehla i Kjella Nordstroma. Ciekawe jest to, słuchajcie, że czas płynie, a idee się nie starzeją. I to myślę świadczy właśnie o tym, że pewne idee zostają z nami dłużej, chociaż książka, myślę, nie osiągnęła jakiegoś wielkiego nakładu, jakiegoś sukcesu wydawniczego. Nie spotkałem, żeby ktokolwiek do tej książki się odwoływał. Do mnie też trafiła w zupełnie przypadkowy sposób. Kolega mi ją pożyczył, który studiował wtedy ekonomię i miał ją na półce. No i po prostu przeczytałem, zapoznałem się z nią, stwierdziłem, że naprawdę fajna książka. A czytałem ją w 2002 roku, tak myślę. Więc naprawdę no już dobre 20 lat jest ze mną, są ze mną te idee i cieszę się, że na nią w ogóle trafiłem, ponieważ no, pokazała mi tak naprawdę drogę do nowoczesnego zarządzania. Jeśli podobają Ci się te treści, które tutaj publikuję w podcaście Na Zdrowie Organizacji, zapraszam do tego, żeby subskrybować ten podcast w swojej ulubionej aplikacji, żeby komentować w social mediach. Zapraszam do kontaktu na LinkedIn i do tego, żebyście po prostu, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pisali do mnie na maila maciej.sasin@ark-doradztwo.pl. No i zawsze możemy pogadać na jakiś taki temat związany z zarządzaniem, być może nawiązać jakąś współpracę biznesową. A tymczasem dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. Wszystkiego dobrego. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.